przygotowanego tekstu na temat języka Biblii. Przedstawię to, co najważniejsze. Słyszeliśmy już tak znakomite wypowiedzi przedmówców. Każda osoba wystarczyłaby, żeby wypełnić całe popołudnie swoimi refleksjami, odpowiedziami na pytania, więc ja tylko kilka słów jako biblista, teolog i duszpasterz na temat samego języka oryginału Biblii, charyzmatu natchnienia, języka przekładów i innych form przekazu nauki Pisma Świętego. Charyzmat natchnienia polega na przekazie Bożego Słowa przez człowieka z wszystkimi jego ludzkimi cechami, jako prawdziwego autora, jego kulturą, sposobem wyrażania się właściwym dla każdej księgi albo fragmentów dłuższych ksiąg pochodzących z różnych stadiów redakcji. Natchnienie rozciąga się na rozum, wolę i władze wykonawcze człowieka. Może być wspomagane przez okoliczności zewnętrzne, nie ogranicza wolności hagiografa, czyli ludzkiego autora. Natchnienie jest działaniem Bożym oświecającym, wzmacniającym, przemieniającym i uświęcającym. Ludzcy autorzy są współpracownikami Boga, korzystają z cech własnej osobowości twórczej. Inteligentnie wybierali, oceniali i wykorzystywali źródła, komponowali teksty, mieli własny język i styl związany ze środowiskiem kulturowym, w którym żyli, i z własnymi zdolnościami. Owocem Bożego wpływu na rozum ludzkiego autora jest bezbłędność i zbawcza moc przekazanego słowa. Owocem działania na wolę jest pierwszy impuls do pisania i wpływ na cały proces tworzenia angażującego władze wykonawcze ludzkiego autora. Świadomość natchnienia przejawia się zarówno przez głoszenie nowej nauki, jak też przez wierność tradycji. Natchnienie swym zakresem i skutkami obejmuje całość, wszystkie księgi Biblii, wszystkie pojedyncze słowa, natchnienie wyrazowe, ale nie należy go pojmować mechanicznie. Trzeba uwzględniać, jaki jest stopień objawienia danej prawdy. Bezpośrednio, pośrednio zdobyte własnym doświadczeniem oraz funkcję ludzkiego autora we wspólnocie ludu Bożego. Omawiając poszczególne księgi Starego i Nowego Testamentu, zwraca się też uwagę na ich język. Można rozróżnić między nimi pisane językiem literackim, reprezentującym najwyższy stopień kultury w danym czasie, i pisane językiem prostym, nawet uproszczonym. I teraz przygotowanych przykładów, tylko niektóre podam. O księdze Izajasza. Jest rzeczą od dawna uznaną, że linia dzieląca poezję od prozy jest w księgach biblijnych dość ciągła. Najogólniejsze kryterium to jest język osiągający u Izajasza szczyty swoich możliwości. Można za dzisiejszej postaci księgi przechodzącej stadia redakcji odnaleźć wielkiego poetę, niezwykle wszechstronnego, niespotykanego dotąd wśród proroków mistrza słowa, który wprowadził język hebrajski na szczytowy etap rozwoju. Z kolei stosunkowo prosty język jest w księdze krótkiej proroka Abdiasza. Komentator pisze, że żywiołowość uczucia ujawniająca się w mowie Abdiasza stanowi jedno z ważkich kryteriów jego oryginalności, znamionuje bowiem autora, który przekazuje myśli swoje na gorąco w zapale twórczym. Pamiętam, że nasz liturgista ojciec Franciszek Małaczyński, wspominając pracę w zespole adiustującym Biblię Tysiąclecia, w którym uczestniczył też wielki znawca kultury starożytnej, znakomity literat Jan Parandowski, miał powiedzieć, znając grecką wersję księgi Abdiasza z Septuaginty, jego chamstwo jest wspaniałe. Kolej inny jeszcze przykład ze Starego Testamentu. Autor drugiej księgi machabejskiej posługuje się swobodnie językiem greckim, operując bogatym słownictwem, zwłaszcza wielkim zasobem przymiotników. Zdania tworzy z pewnym wyczuciem rytmu, chociaż są zbyt długie. W Nowym Testamencie Ewangelii świętego Łukasza wybija się na czoło wszystkich pism Nowego Testamentu bogactwem i różnorodnością słownictwa. Najwięcej ze wszystkich ewangelistów używa słów i form właściwych językowi literackiemu owych czasów. Z kolei święty Jan w całej Ewangelii operuje bardzo małym zasobem słów, ma swoje słowa ulubione. Każde jednak ma wiele odcieni znaczeniowych. Zdania zbudowane w najprostszy sposób. Bardzo często powtarzają się zwroty lub nawet całe zdania. Ta sama myśl jest wyrażona w nieco tylko zmienionej formie. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze językiem poprawnym, bez wyrażeń potocznych. Styl odpowiada żywemu usposobieniu apostoła. Mowa pełna żaru, wartka i poważna. List świętego Judy napisany stylem twardym, surowym, ale pełnym obrazów. Przypomina surowe wypowiedzi proroków Starego Testamentu. Z kolei w Apokalipsie znajdujemy błędne, a przynajmniej niespotykane i niejednolite odmiany rzeczowników i czasowników. W zdaniach spotykamy niezgodność przypadków. Pod względem języka Apokalipsa jest najgorzej napisanym dziełem nie tylko Jana, ale i całego Nowego Testamentu. Tłumacz powinien oddać cechy języka każdej księgi, ale w sposób zrozumiały dla czytelnika, pozwalający mu oddać natchnioną myśl. Trzeba też pamiętać, że Boża rzeczywistość przekracza możliwości wyrażania jej ludzkim językiem, ale szanować ten sposób przekazu wybrany przez Bożą miłość, tym bardziej, że wcielony Syn Boży został nazwany Słowem. Przekaziciel Bożego Słowa nie może być tylko znawcą języka, filologiem, ale też człowiekiem głęboko religijnym, zdolnym do wniknięcia w treść tego, co przekazuje mowa z jej ograniczeniami. Samo określenie filolog, przyjaciel słowa, może też mieć duchowe znaczenie, co przypomniał w homilii podczas mszy świętej z okazji 75-lecia Papieskiego Instytutu Biblijnego w 1984 roku profesor Alonso Szekel, jeśli odniesie się je do Chrystusa, słowa istniejącego od początku u Boga. Odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi za przekaz słowa. Z kolei język przekładu. W przekazie Bożego objawienia bardzo ważna jest jasność, bezpośredniość przemawiająca do słuchacza i czytelnika. Redaktor Biblii Tysiąclecia, mój mistrz, święty będzie ojciec Augustyn Jankowski, opublikowany w niedawno rozmowach na temat swojego życia i pracy, mówi, że przekład Biblii w danym współczesnym języku powinien być dostosowywany do zmian, jakie zachodzą w samym języku, który jest rzeczywistością dynamiczną. Jedne słowa nabierają nowych znaczeń, inne zaś tworzą swoje znaczenia, tracą. Stąd więc wynika, że nie ma możliwości sporządzenia przekładu, który by wystarczał na zawsze. Kto w tłumaczeniu dociera do tekstu oryginalnego, ten zbliża się do autentycznego Słowa Bożego. Przekład biblijny musi spełniać pewne kryteria. Jednym z nich jest unikanie archaizacji tam, gdzie nie jest to niezbędne. Archaizm w przekładzie jest tylko wtedy uzasadniony, gdy chodzi o precyzyjny termin, który w dzisiejszym języku nie ma odpowiednika, a jest zrozumiały dla czytającego. Tak jest na przykład z terminem miłować. Natomiast użycie języka współczesnego w przekładzie ma jako jeden ze swoich celów podkreślenie, że tekst biblijny jest nie tylko szacownym zabytkiem, ale ciągle aktualnym Słowem Bożym. Stolica Apostolska poleca wyraźnie, że przekłady Pisma Świętego mają być dokonane językiem dostojnym, nie gazetowym i właśnie współczesnym, a nie archaicznym. Dlatego nie wypowiadając się na temat wartości literackiej tłumaczeń Miłosza, ojciec Augustyn uważał, że jako celowa archaizacja nie spełnia Mówią one kryteriów współczesnego przekładu. Wiele osób było przyzwyczajonych do namaszczonego staroświeckiego języka Biblii w XVI-wiecznym przekładzie ojca Jakuba Wójka. Jednak jako stale aktualne orędzie Boga do człowieka Pismo Święte powinno być przekazywane poprawnym, literackim, ale też bezpośrednim językiem danej epoki. Ważne jest, by tłumacze troszczyli się o dobór właściwych wyrażeń. Ojciec Jankowski był otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje w kolejnych wydaniach, na przykład opis stworzenia świata, hebrajskie remesz w starych przekładach oddawane jako płazy, w drugim wydaniu zostało oddane przez małe zwierzątka naziemne, a potem małe zwierzęta lądowe. Jest takie próby, które dążyły do tego, żeby z jednej strony jak najlepiej oddać oryginalny tekst, a z drugiej być zrozumiałe i bliskie dla współczesnego człowieka. Niektórzy zarzucali tłumaczom Biblii Tysiąclecia drewniane ucho, brak wrażliwości na piękno języka w pewnych miejscach. Ojciec Jankowski zawsze uważnie przyjmował wszelkie słowa krytyki i gotów był wprowadzać uzasadnione zmiany, o ile nie naruszały wierności przekładu. Potrzeba dostosowania się do odbiorców stoi u podstaw Bożej pedagogii, której owocem jest, właśnie, jest także Biblia jako całość. Razi nas okrucieństwo w Starym Testamencie, zwłaszcza jeśli patrzymy na nie z perspektywy czasów współczesnych, w których słusznie podkreśla się godność i prawa każdego człowieka, chociaż niestety niektóre z nich traktuje wybiórczo, stawiając na przykład wyżej prawo młodej kobiety do wygód i przyjemności niż prawo do istnienia i rozwoju poczętego w niej życia. Trzeba jednak pamiętać o postępowaniu ludzi w czasach Starego Testamentu, kiedy bardziej liczyło się życie społeczności plemiennej niż indywidualnej osoby, kiedy władzę sprawowano w sposób absolutny, bez żadnych ograniczeń. Wtedy wiele z tego, co wydawało się okrucieństwem, może ukazać się jako ograniczenie powszechnie uznawanej samowoli, etap w drodze do miłości każdego człowieka, której uczył Jezus. I przekaz nauki Pisma Świętego. W starożytności i w średniowieczu ojcowie Kościoła i teologowie opierali się w swoich rozważaniach, wykładach i kazaniach przede wszystkim na Piśmie Świętym. W tradycji mniszej lektura Biblii stanowiła praktykę podstawową, której poświęcano kilka godzin dziennie. Zauważano, że święty Bernard pisał właściwie językiem wulgaty, łacińskiego przekładu Pisma Świętego. Przekaz treści objawionej w Biblii opiera się na znajomości samego tekstu, ale także obejmuje różne formy. Dawniej znane były biblijki dla dzieci zawierające najważniejsze i najbardziej obrazowe opowiadania z historii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. 20 lat temu były rozpowszechniane wtedy jako nowość przeźrocza biblijne, ilustrowane Biblie dla dzieci, nawet rodzaj komiksu. Takie śmieszne przedstawienie znalazłem liter, które spowodowało, że święty Piotr mieszkał w Jafie u Szymona zamiast garbarza, tam było grabarza. Oczywiście drobna rzecz, niezamierzona, ale też te obrazki miały dzieciom przybliżyć znajomość Pisma Świętego. Dalsze formy upowszechniania treści biblijnej to są filmy i powieści biblijne. Jezus z Nazaretu, znakomita powieść Brandsztetera, Józef i jego bracia, Tomasza Manna, Jana Dobraczyńskiego, Listy Nikodema, Cień Ojca i inne. Także amerykańskie powieści wydawane przez misjonarzy klaretynów. U nas Między innymi powieści Barbary Szczepanowicz. Żywa akcja powoduje, że osoby z Pisma Świętego stają się bliskie czytelnikowi. Są wśród tych powieści wybitne dzieła literackie i są też zwykłe, takie jakby produkty rzemiosła pisarskiego. Zawsze trzeba pamiętać, że czym innym jest opracowanie naukowe czy popularno-naukowe, a czym innym literackie, gdzie autor kieruje się własną wrażliwością i czasem zmienia dane dla własnych celów artystycznych. Wiele z powieści zawiera dużo fantazji, jest odbiciem współczesnego patrzenia na problemy życia. Tematem naszego spotkania jest m.in. rozważanie potrzeby i celowości dokonywania przekładu Biblii czy opracowywania innych form przekazu jej treści w lokalnych odmianach języka polskiego. Na pewno warto się starać, by najważniejsze treści przekazywane były w takim języku, który jest najbliższy odbiorcy, najbardziej dla niego naturalny, a jednocześnie poprawny, piękny i autentyczny. Podczas objawień maryjnych w Lourdes, w La Salette, wizjonerzy odbierali przekaz w swoim własnym dialekcie. Jednak niektóre sposoby komunikacji mogą wydawać się nieodpowiednie dla przekazu tego, co najważniejsze, najbardziej święte. Starzy katolicy na terenie byłego Związku Radzieckiego woleli liturgię w języku polskim jako bardziej sakralnym. Teraz dla młodych stosuje się języki lokalne albo rosyjskie jako powszechnie zrozumiałe. Na początku lat 70. czytałem chyba w felietonie Marka Skwarnickiego, że autora spytał Afrykańczyk wykształcony we Francji, w jakim języku myśli, bo on myśli po francusku. Jego własny język nie zawierał abstrakcyjnych wyrażeń niezbędnych do wyrażenia tego, co myśli inteligent. Troska, aby bardzo przybliżyć niektórym grupom Boże objawienie, może niekiedy prowadzić zbyt daleko i forma będzie dla samych odbiorców przemawiać słabo albo nawet zostanie odczytana w innym sensie niż zamierzono. Ważne, by ten, kto dokonuje takiej próby, sam głęboko rozumiał to, co chce przekazać, a także rozumiał ludzi, do których przemawia lub kieruje słowo pisane. Słuszne jest zwracanie uwagi, by w homiliach nie mówić zbyt dużo o tym, co wynika z naukowej egzegezy, by aktualizować treść odczytanego fragmentu, dawać konkretne przykłady. Niekiedy jednak nagromadzenie przykładów może bardziej przypominać popularny, kolorowy tygodnik niż przekaz Bożego Słowa. Księgi biblijne można uznać za obraz ludzi żyjących i tworzących w ciągu kilkunastu stuleci w różnych miejscach Bliskiego Wschodu oraz Imperium Rzymskiego. Natchnieni autorzy wykorzystywali to, co mieli najlepsze, by przekazać poznane Boże Słowo. My także powinniśmy ich naśladować, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk biblijnych oraz wiedzę o współczesnym człowieku, jego wrażliwości, sposobie myślenia i odczuwania, by jak najbardziej przekonująco przekazać im to, co Bóg wypowiedział dla naszego zbawienia. Dziękuję.